Chcę się podzielić dzisiaj tym, co w jakiś taki długi czas we mnie pracuje i tym, co czym żyję. Chciałem jednak zacząć od przeczytania pewnej rzeczy. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 1 lutego 2018 w sprawie delegalizacji działalności religijnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wprowadza całkowity zakaz agitacji publicznej i prywatnego głoszenia, publikowania, nauczania jakichkolwiek treści religijnych bez zezwolenia pod groźbą kary pozbawienia wolności. Nowa rzeczywistość przed nami. Jak zmieni się twoja rzeczywistość? Jak zmieni się twoje życie? Kto pierwszy pójdzie siedzieć? Czy zmieniłoby to twoje życie? Ta ustawa nie jest prawdziwą ustawą. Została napisana na potrzeby konferencji liderów młodzieżowych, jaką mieliśmy pod tytułem Słowo daje. Ale jak taka ustawa zmieniłaby twoje życie? Jaki byłby poniedziałek? Wtorek? Środa? Czy nadchodzący tydzień musiałby się zmienić? Szukam, gdzie mamy przestrzeń do tego, by głosić Słowo Boże. Czy poniedziałek był inny, a może wtorek, czy środa? Może by się okazało, że w sumie to nic w twoim albo w moim życiu by się nie zmieniło. Może nie czułbym się w jakikolwiek sposób zagrożony. Od jakiegoś pół roku zaczęliśmy na naszej grupie studiować Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie i to, do czego dochodzimy na tej grupie, studiując Dzieje Apostolskie, to widzimy, że Dzieje Apostolskie opisują funkcjonowanie pierwszego Kościoła. Ta księga w niesamowity sposób inspiruje mnie i nie tylko mnie i zachęca do tego, by uczyć się zwiastować Słowo Boże. By myśleć o zwiastowaniu Słowa Bożego w naszej codzienności. W rozmowach z przyjaciółmi, nie wiem, u cioci na imieninach, u babci, siedząc na kanapie z przyjaciółmi, w tramwaju, w pociągu, jadąc samochodem, gdziekolwiek jesteśmy, po prostu tam, gdzie żyjemy. W takiej sytuacji żyli pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku. Gdy Piotr i Jan idą do synagogi w czasie modlitwy, widzą człowieka, którego przynoszono przez wiele lat, który siedzi przy bramie i prosi o jakąkolwiek zapomogę. I oni go widzą, idą, podchodzą i mówią: srebra i złota nie mamy, kasy nie mamy, ale to, co mamy, to chcemy ci dać. Jezusa Chrystusa. Znamy doskonale tę historię. Oni go uzdrowili. Facet wstaje i idzie z nimi. Trzyma się mocno ich, kurczowo. Czytamy, że nie chciał się ich puścić. Trzyma się ich płaszcza. Wchodzą do świątyni. On skacze. Raduje się. Dlaczego? Dlatego, że Piotr i Jan dali mu to, czym tak naprawdę żyli. Ale to sprawiło, to uzdrowienie sprawiło, że mogli przez to głosić Ewangelię. W 3 rozdziale, 19 wierszu czytamy, oni mówią do ludzi, którzy byli świadkami tego. Przez to upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. W 4 rozdziale, 4 wierszu czytamy, wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Wielu z tych, którzy słyszeli to, uwierzyło. Uczonym w piśmie, faryzeuszom, czytamy, że to się nie podobało. Aresztują Jana, aresztują Piotra i dyskutują z nimi, jaką to mocą zrobiliście, dlaczego to zrobiliście, pytając, jak to się stało. Oni mówią, to Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus. Zaczynają się zastanawiać, co z nimi zrobić. I 4 rozdział, 16 wiersz, czytamy takie słowa. 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 4 rozdział od 16 wiersza. Mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu. I nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, zakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. To chyba najgorsza sytuacja, jaka mogła spotkać uczniów. Mają zakaz głoszenia Ewangelii. I chyba nam też to, co mogłoby się przydarzyć, gdyby taka ustawa rzeczywiście była w życiu, to było chyba najgorszą rzeczą dla człowieka, którego Jezus zbawił, który ma tą dobrą nowinę, którą przecież chce się dzielić. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście to, że nam ktoś zakazuje, powstrzymuje nas od tego, by dzielić się tym, co jest radością mojego życia? Patrząc na to, że dzisiaj tu siedzimy, wielu z nas nie ma, ale że jest prawie całe pomieszczenie, ten zakaz nie sprawił tego, że my nie znamy Jezusa Chrystusa. Czy gdy się cieszysz, mocno cieszysz z jakiegoś faktu w swoim życiu, że na przykład urodziło ci się dziecko, że się zaręczyłeś, że się ożeniłeś, że wybudowałeś dom. Rzeczy, które dają nam wiele satysfakcji i radości. Czy potrafimy utrzymać to w tajemnicy? Nawet jeśli ktoś nam mówi, że nie mów tego. Podzielimy się jakąś fajną wiadomością, mówimy, nie mów tego, bo to jest moje prywatne. Nie mów tego. To wielu z nas nie potrafi nie mówić takich rzeczy. To są zagrożenia, które mieli uczniowie. Konkretnie, aresztowani, nie pozwalamy wam mówić. Wychłostani, i jeszcze raz powiedziałem, nie pozwalamy wam głosić w tym imieniu. Tak naprawdę my jesteśmy w idealnej sytuacji. Taka ustawa, mam nadzieję, że długo, długo nie będzie aktualna w naszym kraju. I tak naprawdę nikt nam nie grozi więzieniem czy chłostą. Ale co my dzisiaj, zamiast słuchać, to jest zabronione, nie wolno, co my dzisiaj słyszymy w swoich umysłach? Czym my dzisiaj żyjemy? Wiecie, ja często słyszę w swoim umyśle, zamiast to jest zabronione, słyszę, wiesz, to nie jest zbyt popularne. To kulturowo gdzieś tam nie wpasowuje się w życie ludzi dookoła. To nieodpowiednie dla innych, może to nie jest tolerancyjne, no bo nie mogę komuś dzisiaj zawracać głowy. To niemodne, no bo mówić o Bogu to nie jest ciekawe chyba dla nich. Może dla mnie, ale dla kogoś innego? Wiecie, dzisiaj o wiele bardziej skuteczny w tym, by nie głosić Ewangelii, nie jest konkretny zakaz czy konkretna ustawa, ale powiedziałbym, że takie tempo życia, w którym my żyjemy, w tej rzeczywistości, gdzie ludzie biegną i szukają to, żeby materialnie być spełnionym, to, żeby rodzinnie może być spełnionym. To, by osiągnąć wszystko to, co media, co ten cały świat nam daje do głowy. Mieć dobrą pracę, dobry samochód, a w miarę poukładaną rodzinę, poukładać życie, mieć więcej. Wiecie, często nie chcemy przeszkadzać. Często nie chcemy przeszkadzać. Mówię, przecież ja nie mogę mu zawracać głowy. No przecież, no okej, powinienem się najpierw z nim zaprzyjaźnić. Wtedy może. Wtedy może. Cel pozostaje ten sam. Szatan używa dzisiaj innych sposobów. Nie mam konkretnego zakazu, ale szatan używa takich sposobów po to, żeby ziścić cel. Aby to się między ludźmi nie rozeszło. Aby nie słyszeli tego, co Bóg robi w moim i w twoim życiu. Co słyszysz zamiast to jest zabronione? Ja często słyszę, Piotr, przecież to jest ewangelizacja. Przecież takie rzeczy powinno się robić w kościele. Nie rób z siebie świętego. Wyjście 9 wiersz tego 4 rozdziału mówi: a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i pozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Wiecie, tak sobie myślę, że może w czasach pierwszego kościoła to było prostsze. Bo dzisiaj, gdy słyszymy głosić Słowo Boże, no to może mamy na myśli kazanie tu z tego miejsca, no może studium biblijne tutaj albo w grupie domowej, może jakieś spotkanie dla małżeństw. No to jest głoszenie słowa. No okej, może cztery prawdy duchowego życia, czyli te znaki, które młodzież używa do tego, by zwiastować Ewangelię. To jest głoszenie Słowa Bożego. Ale gdy patrzę na pierwszy Kościół i gdy czytam, że oni, będąc uczniami Jezusa Chrystusa, czynili uczniów wszędzie, gdzie byli, Nie zastanawiając się, czy dobre jest miejsce w synagodze, w kościele, czy na grupie domowej, czy gdy szli, czy przychodzili koło bramy i widzieli kogoś, gdy szli się modlić. Wszędzie, gdzie byli, zwiastowali dobrą nowinę. Inna rzeczywistość. Ale my żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie tak naprawdę świat szuka czegoś innego. Nie zabrania, ale szuka czegoś innego w swoim życiu. I tak naprawdę nie mamy wpływu na to, by zmienić tę rzeczywistość, by zmienić ten świat. Nie mamy wpływu na to, jak to idzie. Tak jak uczniowie wtedy nie mieli wpływu na to, co dotyczyło ich. Ale mamy wpływ na naszą reakcję. Tak jak mieli wpływ uczniowie na to, jak zareagowali. Jak zareagowali, gdy im zakazano mówić o Jezusie Chrystusie. Gdy im zakazano mówić w tym imieniu. 19 wiersz 4 rozdziału. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli i rzekli. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Wiecie, to mnie bardzo ujęło. To mnie bardzo ujęło, gdy studiowaliśmy Dzieje Apostolskie w naszej grupie, gdy przygotowaliśmy konferencję młodzieżową i rozmawialiśmy na ten temat. To jest niesamowite. My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wiecie, ta prawda, bo to jest prawda, nie dotyczy tylko pierwszego kościoła w pierwszym wieku, ale ona dotyczy również nas. O czym możesz nie mówić? O czym możesz nie mówić? Jeśli nie wiesz, o czym możesz nie mówić, to zapytaj znajomego, kogoś, kto się dobrze zna, nie wiem, żonę, męża, dzieci. O czym cały czas mówisz? Mówisz o tym, czym żyjesz. Mówisz o tym, co ma wpływ na twoje życie. Mówisz o tym, co cię mocno dotyka. To, co jest pasją, to, co przeżywasz, jak mogę nie mówić o tym, co widziałem, co dotknąłem, co przeżyłem? Jak mogę nie mówić? Wiecie, niestety dzielimy się na, jak tu siedzimy, na dwie części. Na dwa rodzaje ludzi. Na tych, którzy potrafią nie mówić i na tych, którzy nie potrafią nie mówić. Apostołowie nie potrafili nie mówić. Dlaczego? Bo mają o czym. Oni nie potrafili nie mówić, bo wiedzą, bo coś przeżyli, bo mają o czym. Możesz mówić o czymś, co... Nie wiem, możesz opowiadać książkę, której nie przeczytałeś. Możesz. Ale to nie będzie prawdziwa relacja. Możesz mówić o czymś, czego nie widziałeś i jako świadek składać relacje. Ale to będzie relacja oparta na kimś. Na tym, co ktoś przeżył, na tym, co ktoś widział. Żeby opowiadać, żeby głosić Słowo Boże, żeby opowiadać Jezusa Chrystusa, to musimy pozwolić Mu, aby On zmienił moje życie. Musimy pozwolić, aby był moim Zbawicielem i abyśmy o tym mogli mówić. Jeśli nie mam tego, to nie mogę, mogę nie mówić. No bo co mam mówić? A co ostatnio Bóg przez swoje słowo robił w twoim życiu? Co się zmieniło? Czytasz? Poddajesz się obróbce? Bóg chce, abyśmy o tym mówili. Słowo Boże wykonuje przemianę. Przemianę w człowieku. To Słowo Boże dokonuje przemiany. I Słowo Boże dokonało przemiany w moim życiu. To przez Słowo Boże zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. To przez Słowo Boże zrozumiałem, że jedyną nadzieją dla mnie jest Jezus Chrystus. I to Słowo Boże mnie zmieniło. Mało tego, Słowo Boże cały czas mnie zmienia. Cały czas nade mną pracuje. I to, że dzisiaj dzielę się tym, to dlatego, że Słowo Boże pracuje i zmienia moje życie. Co widziałeś? Co słyszałeś ostatnio? W jaki sposób Słowo Boże cię zmienia, przekształca? Bóg chce, abyśmy się tym dzielili, co przeżywamy z Nim. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie przez Słowo Boże. Pokazuje, że ci, którzy widzieli, ci, którzy doświadczyli Boga, mówią, nie mogę nie mówić o tym. Nawet wtedy, jeśli mam zakaz. Nie mogę o tym nie mówić. I Bóg dzisiaj do ciebie, do mnie mówi, dziel się Ewangelią. My często patrzymy na to, w jaki sposób ludzie się czują, w jaki sposób nas odbiorą, czy będziemy im przeszkadzać w ich doskonałym życiu. Dzisiaj mamy takie zakazy w naszych umysłach. Tam, gdzie żyjemy, sami tworzymy to, bo nie chcemy zakłócać porządku u ludzi. Dwa kolejne powody, które widzimy z tego tekstu, dlaczego oni nie mogą nie mówić. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im, przepraszam, ponownie i zawołali ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Wszyscy widzieli, co się stało. Wszyscy widzieli, dlaczego to się stało. Wszyscy widzieli, że to nie moc Piotra i Jana, ale że to Jezus. Że to zrobili pod autorytetem Jezusa, że to mówili o tym, że chcą dać to, co mają. Czyli Jezusa Chrystusa. To nie oni, ale to Bóg. I czasami zapominamy o tym, że mamy zwiastować Jezusa. Czasami zapominamy, że to, co mamy głosić, to Jezusa Chrystusa. Często to my chcemy być nauczycielem, który wygłasza tak naprawdę dziwne teorie. Oni mówili, chcemy wam głosić Jezusa, pomimo tego, że wyście go zabili. Dlaczego? Dlatego, że doświadczyli tego. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że czasami zapominamy o takich rzeczach i staramy się być nauczycielem, staramy się być kimś, kto głosi dziwne prawdy. A mamy głosić Jezusa Chrystusa. I wiecie, powiedziałbym, że to nie my jesteśmy nauczycielami, ale Bóg, który mówi, który używa nas. To my jesteśmy narzędziem do tego, by głosić. Tak jak Krzysiu w jakimś świadectwie powiedział, jesteśmy takimi młotkami, których Bóg używa do wbijania. Jaką wartość przekazujemy? Co przekazujemy? Jezusa Chrystusa. Jaką wiadomość? O kim? O Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta wiadomość, to słowo, które mamy przekazywać? O tym, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, dzięki Jemu. W jakim autorytecie? W Jezusa Chrystusie. W autorytecie Jezusa Chrystusa. To Jego imię mamy głosić. Nie kogoś innego, nie cokolwiek innego, tylko Jezusa Chrystusa. Mamy świadczyć o Nim. Mamy głosić to, co On zrobił. I co często robi wielką różnicę? Słowo Jezus w naszym zwiastowaniu robi wielką różnicę. To ma być czysta Ewangelia, a nie moje słowa. W 4 rozdziale, 13 wierszu czytamy, że a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Ludzie nieuczeni i prości, oni się dziwią, że w ten sposób głoszą. Dlaczego? Dlatego, że nie głoszą swoich mądrości, ale głoszą Ewangelię, głoszą Jezusa Chrystusa. Czasami mamy problem z tym, że nie jesteśmy zdolni, że nie umiemy, że się boimy. Pan Jezus na początku w Dziejach Apostolskich mówi do swoich uczniów, gdy ma odejść do Ojca, mówi: weźcie moc Ducha Świętego i bądźcie mi świadkami. Weźcie moc Ducha Świętego. Po co? Bo Jezus chce, abyśmy byli świadkami. Mamy wziąć tą moc, którą daje nam Bóg. Po co? Po to, by być świadkami, po to, by głosić Słowo Boże. Nie po to, żeby w moim życiu działy się nie wiadomo jakie rzeczy, ale po to, by głosić Słowo Boże, by być świadkiem Jezusa Chrystusa. Wiecie, głoszenie Słowa Bożego to tak, jak być taką położną. Nie wiem, kto z was, no, kobiety, które rodziły, to były, ale z mężczyzn, kto z was był przy porodzie. A ja byłem 2 razy, chciałem być 3 razy, ale raz nie zdążyłem. A byłem 2 razy i wiecie co? Pomogłem. Byłem przy porodzie i rodziłem. Trzymałem za rękę. Tyle mogłem zrobić. Matka, która rodzi dziecko, sama musi to dziecko urodzić. Nieważne, czy jest położna, czy jest lekarz. Ta matka musi sama urodzić to dziecko. My, czy położna, czy ojciec dzisiaj, może asystować. Ja byłem takim asystentem. Trzymałem za rękę. Tyle mogłem zrobić. I wiecie co? Dla mnie głoszenie Ewangelii to właśnie bycie takim asystentem. To nie jest nasza prawda. To nie jest moja Ewangelia, ale to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. I to, co ja mam zrobić, to mam ją zanieść, to mam ją powiedzieć. To nie ja, to nie moja Ewangelia zmienia ludzi, ale Boża, ale Bóg zmienia ludzi. To Bóg zmienia ludzi, to Bóg doprowadza do owoców. My możemy się z tego cieszyć. To Bóg daje wzrost. To, co mamy robić, to mamy asystować, głosząc Słowo Boże. Uczniowie nie potrafili nie mówić, bo wiedzieli, co mają powiedzieć. Wiedzieli, że mają moc do głoszenia Ewangelii. Ale też czytamy w tym rozdziale, że gdy inni się dowiedzieli, co się dzieje, zaczęli się modlić. Zaczęli się modlić do Boga i w 29 wierszu czytamy takie słowa. Ja przeczytam z innego tłumaczenia. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Z przekonaniem i odwagą. Tak, to co powinniśmy robić, to modlić się, by Bóg pozwolił nam głosić słowo z przekonaniem i odwagą. Jeśli jesteśmy czegoś pewni, jeśli jesteśmy do czegoś przekonani, to nie trzeba nas namawiać. Czasami możemy się bać. Bo przypomnij sobie ostatnią sytuację, gdzie miałeś okazję głosić Słowo Boże. Nie wiem, może siedziałeś z kimś na kanapie, piłeś kawkę, może w autobusie, może w szkole, w pracy. I czego zabrakło? Być może zabrakło przekonania, a być może zabrakło odwagi. Mamy się modlić, aby Bóg dał nam przekonanie i odwagę do głoszenia Słowa Bożego. To są rzeczy, przekonanie i odwaga, to są rzeczy, które pomagają nam głosić Słowo Boże pomimo zagrożenia, pomimo tego, że czujemy się zagrożeni. Czego brakuje? Skąd bierze się przekonanie i odwaga? To Duch Święty. To Duch Święty, ale musimy o to prosić, musimy starać się. Zachęcajmy, by inni się modlili. To, co chcę, abyśmy robili, do czego was chcę zachęcić, to, abyście zastanawiali się w swoim życiu, dlaczego nie mogę nie głosić Słowa Bożego. Dlaczego nie mogę nie głosić? I to, co chcę, abyście robili, to abyśmy się modlili nawzajem o to, by mieć odwagę, by mieć przekonanie i głosić Słowo Boże. I chciałbym, aby moje życie tak naprawdę było codziennością w głoszeniu Słowa Bożego. Aby poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, aby był świadomy tego, że mam obowiązek i przywilej, ale to jest inny temat, do tego, by głosić Ewangelię i głosić Słowo Boże. I być może, bo widziałem u niektórych was na te łzy, jeśli przeczytałem tę ustawę. Ale być może warto, żebyśmy sobie pamiętali to, czy taka ustawa miałaby wpływ na moje życie. W jakikolwiek dzień tygodnia, w jakimkolwiek czasie tygodnia, czy głoszę Słowo Boże, czy może jestem kimś, kto przychodzi, cieszy się, ale te wszystkie zakazy, które świat kreuje dzisiaj, są mocniejsze i nie głosimy Słowa Bożego. Nie mogę nie mówić o tym, czego doświadczyłem, co widziałem. I z tym was chciałem zostawić. Amen. Powstajmy, módlmy się.